Ksiądz Władysław Korniłowicz. Przed miesiącem mówiłem o życiu i dziele matki Elżbiety Różyczackiej, która tworząc zakład dla niewidomych w Laskach pod Warszawą, wybitnie przyczyniła się do zmiany w społecznym podejściu do kwestii niepełnosprawności w Polsce. Należy podkreślić, że zakład w Laskach to nie tylko ośrodek społeczno-zawodowej rehabilitacji niewidomych, ale środowisko formacji duchowej tychże osób, w które całym sercem zaangażowane są siostry ze zgromadzenia franciszkanek służebnic Krzyża. Zarówno w tworzeniu zgromadzenia, jak i zakładu ogromną zasługę ma ksiądz Władysław Korniłowicz. Na świat przyszedł w Warszawie 5 sierpnia 1884 roku jako trzeci z czterech synów Wiktorii Pol i Edwarda Korniłowicza, znanego wówczas psychiatry i neurologa. Po uzyskaniu matury w 1903 roku podjął studia przyrodnicze i filozoficzne w Zurychu. Jego kolegą ze studiów był m.in. Władysław Tatarkiewicz. Jednakże przerwał studia i dwa lata później wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Po roku studiów seminaryjnych wysłano go na studia filozoficzno-teologiczne do Fryburga w Szwajcarii, gdzie przebywał w latach 1906-1914. Tam zaprzyjaźnił się m.in. z ojcem Jackiem Woronieckim, wybitnym polskim dominikaninem, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1922-1924. Kleryk Władysław Korniłowicz przyjął święcenia kapłańskie 6 kwietnia 1912 roku z rąk biskupa księcia Adama Sapiechy. Niebawem po święceniach został skierowany do Zakopanego, gdzie w latach 1914-16 pełnił funkcję kapelana zakładu Jadwigi Zamojskiej w Kuźnicach. Opiekował się tam również młodzieżą harcerską, jaką pozostawił mu Andrzej Małkowski. Tam zastała go I wojna światowa. W 1916 roku powrócił do Warszawy i pełnił różne funkcje. Był m.in. pracownikiem Kurii Warszawskiej, gdzie w 1918 roku doszło do pierwszego spotkania z matką Elżbietą Czacką. Według jej wspomnień był jedynym kapłanem, który podczas jej wizyty w Kurii okazał zrozumienie i zadeklarował swą pomoc. Ich znajomość zaczęła się pogłębiać z chwilą, gdy w zastępstwie chorego księdza Krawieckiego ksiądz Korniłowicz zaczął odprawiać msze święte w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Królestwie Polskim, mieszczącej się wówczas na ulicy Polnej. Dwa lata później, a więc w 1920 roku, został kierownikiem duchowym matki Czackiej i jednym z najbliższych jej współpracowników. Duchową opieką objął całe dzieło Lasek, które skupiało różne placówki opieki i szkolenia niewidomych oraz związane z nimi apostolstwo wśród ludzi poszukujących wiary. W trosce o ich duchowy rozwój założył Bibliotekę Wiedzy Religijnej, która już przed II wojną światową liczyła 17 tysięcy woluminów w kilku językach europejskich. Znana pisarka Maria Winowska podczas tygodnia społecznego organizowanego przez Stowarzyszenie Odrodzenie w Lublinie w 1927 roku zetknęła się z ludźmi z kółka. Zachwyciła się ich duchowością i podsunęła pomysł stworzenia specjalnych publikacji dla chrześcijańskiej inteligencji. W ten sposób powstało wydawnictwo i księgarnia skupiona wokół kwartalnika Verbum. W dzieło to osobiście zaangażowała się wspomniana pisarka. Do wymienionych inicjatyw duszpasterskich związanych z dziełem Lasek zaliczyć trzeba utworzenie przez księdza Korniłowicza domu rekolekcyjnego, który szybko zyskał popularność w całej Polsce, tak iż czasem brakowało miejsca dla chętnych. Kilka lat wcześniej, wraz z innymi kapłanami diecezji warszawskiej, ksiądz Korniłowicz współtworzył Stowarzyszenie Księży Charystów, których nazwa jest spolszczeniem łacińskich słów Caritas Christi. W tym samym roku, gdy spotkał Matkę Czacką, stworzył grupę dyskusyjną, potocznie zwaną Kółkiem, która skupiała młodzież akademicką i młodą inteligencję warszawską, poszukującą zrozumienia wiary chrześcijańskiej. Z tej grupy wywodzi się wiele wybitnych postaci, którzy po nawróceniu i przyjęciu chrztu wspaniale wpisali się w życie Kościoła w Polsce. Do nich należy m.in. Teresa Landy, która podczas studiów na Sorbonie zaprzyjaźniła się z Raisą i Jacques'em Maritainami, a po powrocie do kraju była cenionym krytykiem literackim, animatorką życia kulturalnego i filozofem. Pod wpływem księdza Korniłowicza nie tylko przyjęła chrzest, ale w 1928 roku wstąpiła do założonego przez Matkę Czacką Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i przez kilka lat była mistrzynią nowicjatu. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 ksiądz Korniłowicz był kapelanem wojskowym na froncie ukraińskim, a potem kapelanem Warszawskiej Szkoły Podchorążych i garnizonu we Włocławku, gdzie wykładał liturgikę w tamtejszym diecezjalnym seminarium duchownym. Wśród jego słuchaczy był Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski, z którym potem łączyła go szczera przyjaźń. Z chwilą, gdy ojciec Jacek Woroniecki został rektorem KUL, powierzył księdzu Korniłowiczowi funkcję dyrektora konwiktu księży studentów, którą pełnił w latach 1922-1930, jednocześnie wykładając na KUL-u liturgikę. W 1924 roku został poproszony o wygłoszenie rekolekcji dla nowo powstałego Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego, którego niebawem stał się doradcą duchowym. W 1937 roku z inspiracji księdza Charlesa Jorneta zmieniono nazwę na Bractwo Przemienienia Pańskiego i 7 członkiń tego bractwa podjęło próbę życia radami ewangelicznymi w świecie, dając początek Instytutowi Świeckiemu Przemienienia Pańskiego. Można więc powiedzieć, że ksiądz Korniłowicz wpisuje się także w początek tego dzieła. Zakończywszy swą posługę w Lublinie w 1930 roku, ksiądz Korniłowicz zamieszkał w zakładzie dla niewidomych w Laskach, z którym związał resztę swego życia, troszcząc się o duchowe wychowanie przebywającej tam młodzieży. Osiedlenie się księdza Władysława na stałe w Laskach przyczyniło się do ponownego ożywienia działalności wspomnianego wyżej kółka, w którym niekiedy uczestniczyło od 30 do 40 osób. W prowadzonych dyskusjach opierał się on na filozofii świętego Tomasza. Skupione wokół siebie środowisko inspirował duchem liturgii, stawiając Eucharystię w centrum życia chrześcijańskiego. Angażując świeckich w liturgię, stopniowo wprowadzał śpiew gregoriański, wskutek czego w Laskach zaprzestano śpiewania sentymentalnych pieśni religijnych na rzecz śpiewów liturgicznych. Według jego sugestii rozbudowano kaplicę w Laskach, odznaczającą się duchem prostoty. Jego umiłowanie liturgii przekładało się także na kontakty towarzyskie. Gdy go ktoś odwiedzał, to zwykle takie spotkanie kończyło się wspólnym odmawianiem brewiarza, co w okresie przed Soborem Watykańskim II było czymś niecodziennym. Z chwilą, gdy wybuchła II wojna światowa, przygotował odezwę do niemieckich chrześcijan, prosząc o zaniechanie przemocy. Mimo iż nigdy ta odezwa nie została wysłana, ktoś, kto był w posiadaniu jej tekstu, bez wiedzy księdza Korniłowicza odczytał ją na antenie radia, co spowodowało, że znalazł się on na liście osób pilnie poszukiwanych przez gestapo. Musiał się zatem ukrywać. Przebywał w Żułowie na Lubelszczyźnie, gdzie matka Czacka przeniosła większość swoich podopiecznych. W tym czasie w Żułowie ukrywał się także ksiądz Wyszyński, toteż obydwaj z narażeniem życia prowadzili wykłady dla sióstr i świeckich, głosili rekolekcje w okolicznych dworach, a także w Warszawie oraz pomagali w przygotowaniu się do kapłaństwa kilku młodym mężczyznom. Ksiądz Korniłowicz był wysokiego wzrostu, a przy tym człowiekiem bardzo energicznym. To też parokrotnie zdarzyło się, że mocno uderzył czołem o niskie odrzwia na żułowskim dworze. Z tego powstał duży guz, którego nie było możliwości leczenia z powodu działań wojennych. Dopiero pod koniec wojny w 1944 roku w Warszawie przeprowadzono pierwszą operację, po której ksiądz Władysław powrócił do pracy duszpasterskiej w Laskach. Wobec pogarszającego się stanu zdrowia 2 lata później przeprowadzono kolejną operację, po której nastąpił zanik mowy. 5 miesięcy później, 26 września 1946 roku, ksiądz Władysław Korniłowicz odszedł do wieczności w wieku 62 lat. Został pochowany na cmentarzu w Laskach. We wrześniu 1978 roku rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny. W związku z tym doczesne szczątki zostały przeniesione do warszawskiego kościoła świętego Marcina. Patrząc na duszpasterskie zaangażowanie księdza Władysława Korniłowicza, człowieka o szerokich horyzontach myślowych i żarliwej pobożności, łatwiej zrozumieć duchowy klimat Warszawy okresu międzywojennego. Współtworzyło go wtedy wiele wybitnych postaci i późniejszych świętych, jak chociażby wspomniani niedawno błogosławiony Jerzy Matulewicz, święta Faustyna Kowalska czy błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Może właśnie dzięki temu, że Warszawa w latach 20. i 30. XX wieku była nie tylko administracyjną stolicą Polski, ale także stolicą duchową, potem, podczas II wojny światowej, jej mieszkańcy potrafili się zdobyć na tyle heroicznego bohaterstwa. To jedynie potwierdza, że prawdziwą siłą narodu jest jego duchowość.